Zabili $20 przy użyciu maszyny do szycia swojej babci na $100,000 miesięcznie.
Telefon do wspólnika, który ustawia promocję. Słuchaj, nie damy rady już, nie wyrabiamy. Zrezygnujmy z tej promocji Cyber Monday. A wtedy tylko po drugiej stronie Sławki. Ups. $20 na koncie do $50,000 na koncie w półtora roku.
Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Mamo, zakładam firmę.
O, jak ładnie teraz intonujesz.
Cześć Bartek.
Cześć Wiktor.
Okay.
Powiedz mi, dzisiaj mamy ciekawy temat, ale zanim zaczniemy, jak twój sen? Czy trakowałeś go na swoim Apple Watchu?
Bardzo się cieszę, że pytasz. Co za przypadek, bo akurat tak, trakowałem go właśnie na moim Apple Watchu, bo nie wiem, czy wiesz, od tej ostatniej aktualizacji, czyli chyba we wrześniu, dla tych, co lubią śledzić i mieć twarde dane odnośnie snu, to Apple wprowadziło fajny update, że właśnie ten Apple Watch w końcu, bo trzeba było korzystać z aplikacji zewnętrznych, żeby ten sen trakować, w końcu sam trakuje sen i dostarcza całkiem niezły ten raport. Dzieli sen na parę faz, na czuwanie, na REM, na bazowy i na głęboki sen. Moim celem, takim długoterminowym, jest dobić do 2 godzin snu głębokiego. Póki co mam około godziny. I ogólnie te dane są dość dokładne z tego, co na YouTubie widziałem, raporty. Natomiast niedawno wyszedł nowy God of War, no i on nie wpływa korzystnie na mój sen.
No tak. To akurat problem z grami i z dużą ilością ekranu, żeby później normalnie spać.
Tak. I ale mimo tego, że stosuję czasem jeszcze te okulary takie blokujące światło UV, to i tak to nie pomaga. Tak, światło niebieskie, to i tak nie ma to aż tak dużego wpływu na ten mój sen głęboki. No muszę różnych rzeczy popróbować.
Zmniejszy jasność na telewizorze.
O, na przykład.
Nie, ja zauważyłem, bo ja od lat nie oglądam telewizji. I ostatnio gdzieś z dziećmi chyba dzieci oglądały, ja później usiadłem i obejrzeliśmy, nie wiem, po raz pierwszy od 7 czy od 8 lat jakiś film na telewizorze, to powiem ci, później zasnąć było bardzo ciężko. Jednak na komputerze zdarzy mi się pracować, co prawda też w tych niebieskich okularach, tak samo ten telewizor też w tych niebieskich, znaczy to są pomarańczowe okulary, które blokują niebieskie światło, to przed telewizorem, powiem ci, nie działało to tak dobrze. Byłem mocno pobudzony po tym.
Bo wiesz, co do tego dochodzi jeszcze? To mi żona kiedyś opowiadała, że mimo tego, że blokujesz sobie to światło niebieskie, to jednak te wydarzenia na ekranie, zależnie jaki film oglądasz, to wiesz, wzbudzają też różne emocje. Nie? Jeżeli oglądasz horror, no to jesteś, wiesz, powiedzmy, bardziej taki podekscytowany czy thriller i to też jakby negatywnie wpływa na sen. Powinno być coś takiego, wiesz, wyciszającego.
Ale wiesz, w mojej pracy też jest tyle emocji.
No, to widzisz.
Nie, ale wiem o co chodzi. Zupełnie się inaczej przeżywa, jeżeli tam faktycznie coś się złego dzieje na ekranie.
Wiesz, co innego, jeżeli będziesz sobie oglądał, nie wiem, spadające jakieś krople takie medytacyjne, czy właśnie ruch fal, a co innego jakiś film sensacyjny, nie? Gdzie tam musisz za bohaterem nadążać w strzelaninach i pościgach.
Dobra, powiedz mi, masz tego Apple Watcha, a dzisiejszy temat przypadkiem to?
To paski do zegarków Apple Watch.
Braxley Bands. Tak się Dokładnie. Nazywa nasza dzisiejsza firma.
I właśnie, i żeby dobrze trakować sen, no to trzeba ten Apple Watch jednak mieć do siebie podpięty. No i właśnie, jeżeli będziemy mieli na przykład pasek niezbyt wygodny, podejrzewam, że na przykład nie chciałbym spać w bransolecie, no to wtedy wiadomo, trzeba poszukać czegoś innego. No i może tutaj chłopaki z Braxley Bands mogliby mieć fajną alternatywę.
No właśnie dla mnie tutaj bardzo dużym problemem w tych opaskach czy w tych zegarkach, smartwatchach były te oryginalne paski. Skóra mi się pod tym strasznie poci, jest to niewygodne przy sporcie czy przy czymkolwiek. No, dla mnie to było średnie. Ja akurat na co dzień noszę normalne zegarki i do jakiegoś tam sportu zakładałem te smartwatche. No to nie podobało mi się to za bardzo. Używałem, nie wiem, 3 czy 4 różnych marek, także wszystkie miały podobny problem, więc możliwe, że tutaj właśnie pan Braxton Manley i Grant Andrews wpadli na świetny pomysł, a co ciekawe, wpadli na niego jako projekt szkolny w Texas Tech Center w uniwersytecie w 2016 roku. Zapisali się na zajęcia, jakieś zajęcia chyba weekendowe, warsztaty z marketingu na uniwersytecie i z zajęć produktowych stworzyli właśnie taki prototyp paska. Nie wiem, czy doczytałeś, ale oni go chyba, pierwszy prototyp był stworzony z gumki ze skarpety.
O, tego nie doczytałem. Wiem, że był z tworzywa. Tak. I właśnie ten Braxton miał taki sam problem jak ty. On miał ten oryginalny pasek. Dla tych państwa, co oglądają nas na YouTubie, to jest oryginalny pasek Apple Watchowy.
Gumowy.
Akurat, tak, gumowy, taki, który przyszedł z Apple Watchem. I to jest w ogóle najbardziej popularny pasek, nie w kolorze czerwonym, ale w kolorze czarnym. I ja akurat się nie zgodzę z tym, że on jest niewygodny, bo uważam, że akurat te Apple'owskie, co by nie mówić o Apple, to zawsze, to, moim zdaniem przynajmniej, ta jakość pasków zawsze jest bardzo, bardzo wysoka. A Braxton mówił, że miał wrażenie, że jest on wykonany z takiego tańszego tworzywa, jakby gorszej jakości. Więc nie do wszystkiego on się też będzie nadawał na pewno ten pasek.
Ja porównuję ze skórą, noszę skórzane paski.
Okay.
No, różnica jest, wiesz, to jest zupełnie co innego. Apple'owskiego, przyznam się, nie miałem, także nie mogę powiedzieć, że akurat na Apple'owski. Miałem Samsunga, miałem Huawei'a i jakąś jeszcze jedną taką mniej znaną firmę. To każdy był, powiedziałbym, z tej samej fabryki.
Mm-hmm. Ja wyczuwam różnicę w gumie, bo akurat tutaj mam obecnie nie pamiętam nazwy firmy, ale to jest pasek tak dość dużo tańszy, około za 20 zł. Też daje radę, ale czuć różnicę w jakości tego silikonu chyba.
Widzisz, dobrze, że wymieniłeś cenę, bo tutaj od panów z Braxley Benz mamy te paski po $20. Więc ty masz 20 zł, oni mają po $20. No i zaczynali, te $20 jest tutaj dosyć istotne, bo to jest dokładnie kapitał początkowy firmy.
Dokładnie.
I podobno nigdy na całej drodze, ostatni wywiad, który z nimi czytałem, to był z początku tego roku, z kwietnia.
Tak.
To do tej pory cały czas nie mają żadnego zewnętrznego finansowania.
Mhm. Także takie było założenie.
Tak, $20. Za to kupili pierwsze materiały i szyli je, akurat dokładnie pan Grant szył je w domu.
W domu, tak. Nie wliczyli środków trwałych, czyli maszyny do szycia swojej babci. I na tych $20 zamienili $20 przy użyciu maszyny do szycia swojej babci na $100,000 miesięcznie. Także całkiem niezły deal.
Tutaj bardzo, bardzo fajną historię właśnie mają. Tak naprawdę jest to od $20 na koncie do $50,000 na koncie w półtora roku.
Mm-hmm.
Więc zaczęli właśnie, powiedzmy, z 2016, 2017, kupili materiały na 10 opasek około, sprzedali je na znajomym po $20, po czym mieli $200. I znowu, w tym razem już zrobili podstawową stronę. Nie wiem, czy znasz ten taki no-code'owy programator stron Wix.
Wix, oni robili na Wixie. Nie znam tego, ale podejrzewam, że to jest coś jak Shopify.
No, to takie z klocków układasz po prostu.
Okej, okay, czyli coś tak jak te wszystkie na WordPressie Divi, coś takiego.
Tak. Coś, nie wiem, na czym się dokładnie ten Wix opiera, ale tak, jest to proste, układasz z klocków dosyć szybko. I dodatkowo kupili 50 materiałów na 50 opasek i na tym razem już na materiały do wysyłki.
Mm-hmm. I dalej szyją sami.
Znaczy tutaj, w tej części historii, w której jesteśmy, teraz już nie szyją. Ale no i mieli $1,000 na koncie, które zamienili w 10 tysięcy. Zaczęli przy 10 tysiącach, zaczęli już mocniej wchodzić w reklamę i w końcu zamienili to w półtora roku. Czyli mamy rok 2018, zamienili to w $50,000 na swoim koncie. Oczywiście obroty zapewne były wyższe, tyle mieli na koncie i to jest te 50 tysięcy na koncie, to jest moment, w którym zaczęli outsourcować produkcję, w ich wypadku najpierw do jakiejś lokalnej firmy, co im nie wyszło, i później do Hongkongu. I przetransferowali swój sklep na Shopify.
Czyli ten Wix się całkiem długo sprawdzał, bo półtorej roku i $50,000 przychodu, dopiero wtedy outsourcują na wschód i przechodzą na Shopify.
Tak, i tutaj te zamówienia w Hongkongu, bo też jakiś czas temu w którymś z odcinków omawialiśmy, jak wygląda taki proces, ile sztuk ludzie zamawiają, to teraz ich zamówienia zamawiają po 20 tysięcy sztuk na jednej fakturze. Mhm. I wszystko już przylatuje do third party logistic, czyli do firmy outsourcingowej, która to przyjmuje towar, może ci wysłać próbkę, tutaj akurat aż w takie szczegóły panowie nie wchodzili w artykule, ale może ci wysłać próbkę tego materiału, ty zatwierdzasz i oni to wtedy wszystko już przygotowują do wysyłki i obsługują też zwroty.
Czyli to jest ten taki fulfillment center, ta jakby cała obsługa logistyki zamówienia, coś jak Amazon FBA.
Tak, tak. I można się tutaj spotkać z takim skrótem 3PL, 3PL, czyli Third Party Logistics. I tutaj nie wiem, czy kojarzysz ten fragment, w którym panowie mówią, że mieli bardzo spory problem na Black Friday.
Tak, tak, promocję. Tak. To w samym początku. To było tak, że oni w ogóle, to wtedy cofnijmy się do tego momentu, w którym oni mieli tylko trochę materiału i adaptery do Apple Watchy, szyli jakby po godzinach, po zajęciach i na Black Friday zrobili akcję marketingową buy two, get one free, czyli za dwa, jak kupisz dwa paski, jeden dostajesz gratis, no i dostali tyle zamówień, że nie wiedzieli za bardzo nawet jak to ogarnąć, ale jakoś nie pisali za bardzo jak to ogarnęli, jak z tego wyszli, ale chyba się wszystko się udało, podejrzewam, że po prostu musieli szyć po nocach.
Tak, tak. Dziś tutaj była wspomniana jakaś czwarta rano i zaraz rano egzaminy na zajęciach. Ale mi się najbardziej spodobał ten fragment. Wiesz, jest to jednak wciąż dwóch wspólników. Jeden coś tam grzebie w internecie, drugi szyje. No i telefon do wspólnika, który ustawia promocję. Słuchaj, nie damy rady już, nie wyrabiamy. Zrezygnujmy z tej promocji Cyber Monday. A wtedy tylko po drugiej stronie słuchawki. Ups, 5 sekund temu poszło.
Tak, a Cyber Monday jest dosłownie 3 dni później, to jest poniedziałek po Black Friday.
Tak, 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 dokładnie.
No, tak, te chłopaki że... mieli wtedy ostry zajazd.
Znaczy, wiesz co, no oczywiście jest to duży problem, ale no jest to przyjemniejszy problem niż zero zamówień. Mhm,
zdecydowanie. I oni... cały czas jakby podtrzymują tą promocję. Wtedy to była promocja na Black Friday, ale byłem na ich stronie internetowej obecnej i cały czas teraz jest buy two, get one free.
Aha, także się sprawdza. Cały czas jest włączone, tak?
Teraz jakby cały czas jest, tak. Wtedy to było jakby sezonowo, a nie wiem, czy cały czas aktualnie, teraz na pewno jest. Mhm. Ale wygląda jakby było cały czas. Czyli panowie pozostali wierni tej promocji.
Znaczy widzę taki tutaj taki wzór u nich, że to co im się sprawdzi, to korzystają z tego później, bo mieli też fajny hit na Halloween, przebierz się za naszą opaskę i wyślij nam zdjęcie i teraz też byłem, Halloween był powiedzmy stosunkowo niedawno, byłem na ich Instagramie i znowu właśnie zrobili ten sam konkurs. Tak. I ludzie im nadsyłają zdjęcia, gdzie się przebierają za opaskę, powiem ci, tak wydawało mi się to trochę nudne, mówię, no jak... Co, jak się przebierzesz za opaskę? Ale niektóre zdjęcia sobie tam przeglądnąłem, wsiąknąłem na 5 minut, to powiem ci, bardzo kreatywne pomysły. Koleś, czy nie, to jakaś pani chyba założyła taką jakby dużą, gigantyczną rękawiczkę na swoją głowę. Tutaj jej twarz była jakby tą opaską i dalsza część była nadgarstkiem. Kurczę,
no. I marketing robi się sam, nie? A mi się akurat podobało też z ich Instagrama. W okolicach Dnia Mamy wypuścili limitowany pasek z taką białą panterką z hasłem reklamowym właśnie Twoja mama nas pokocha. No i okazało się, że nie tylko mamy, ale wszystkie kobiety uwielbiają panterkę i tam komentarze po prostu, kiedy będzie znowu dostępna.
Tak, tutaj też właśnie gdzieś w jakimś innym artykule, nie na Starter Story, czytałem, że właśnie często im się, że nie wiem czy celowo, czy nie, ale że właśnie wyprzedają im się te modele i dopiero później informują ludzi o restocku i dzięki temu też ludzie częściej zostawiają im adresy mailowe, żeby wiedzieć, kiedy będzie ten produkt dostępny. Bo teraz opierają swój marketing właśnie w dużej mierze na TikToku, email marketingu i SMS marketingu.
Mm-hmm. To sobie zaraz do tego wrócimy, a wróćmy do początku tego marketingu, do Instagrama, bo to był taki złoty okres, kiedy oni startowali w 2017 roku i wtedy ten Instagram wiódł takie pierwsze skrzypce. Oni teraz trochę od tego odeszli, ale stamtąd tak na dobrą sprawę jakby wyrosła na tym Instagramie ta firma. Pamiętasz, na co oni stawiali wtedy?
Nie jestem pewien, czy o tym samym fragmencie mówimy, mhm. ale generalnie cały czas stawiali na wysokiej jakości zdjęcia.
Tak, to o to mi chodzi.
Tak, tak.
I świetne kopie.
Świetne kopie i właśnie bardzo mocno lifestyle'owo. To już też, już wcześniej o tym wspominaliśmy, że sprzedajesz tak naprawdę jakiś styl życia, niekoniecznie ten produkt. I to są przeważnie najlepsze reklamy, że ktoś chce być właśnie taki jak ten pan na zdjęciu i masz takie dużo właśnie retro samochodów, te kolory, takie film look-like, czyli tak jak te ze starych aparatów analogowych. No i widać, że po prostu to... No podejrzewam, że nie tylko nastolatki, bo ja przyznam, że też mi się takie właśnie retro trochę podobało. Nie wiem, czy kupiłbym akurat ten pasek, ale bardzo mi się spodobały te zdjęcia, które wrzucają. I sam ten założyciel jest też taki właśnie bardzo mocno wyczulony na punkcie modowym. Zawsze interesował się jakimś designem, studiował też ten marketing. I właśnie u niego też, on bardzo często też pozuje na tych zdjęciach. Mają niby tam jakieś modelki, modeli, ale on też tam widziałem, że co jakiś czas po prostu jest właśnie w jakiejś takiej ciekawej modowej pozie i właśnie tym film look-like zdjęciu.
Wiesz, czy mi się ta stylistyka kojarzy ich strony, ich Instagrama i w ogóle użycia tych kolorów i fontów z GTA Vice City, z takim z Miami lat 80. Nie? Takie hawajskie koszule, kolory takie dość intensywne. Chyba dokładnie, w taki vibe też celują.
Tak, tak, tak. Te koszule takie właśnie hawajskie też tam ten autor bardzo często nosi.
Tak, Instagram był ich głównym kanałem marketingu przez jakiś czas, ale też nie zaniedbywali listy mailowej. To już jest z update'u z 2019 roku. Mieli 90 tysięcy osób na liście mailowej, 34 tysiące followersów na Insta, czyli w miarę niedużo, jeśli chodzi o tego typu biznes.
No tak.
I główny kanał dystrybucji.
Mi się, jak oglądałem ich zdjęcia, to powiem ci szczerze, że myślałem, że to znacznie bardziej jakieś viralowe jest. Na ten moment mają 55 tysięcy followersów na Instagramie. Także no wciąż, znaczy oczywiście powiedzmy, że jest to dużo, ale wydawało mi się jak na tą prasę, którą czytałem, gdzieś tam wiesz, Forbes o nich pisał, 30 under 30, wydawało mi się, że powinni mieć znacznie więcej.
Tak, zwłaszcza, chociaż w tym momencie, tak jak mówiłeś, oni przenieśli trochę ten kanał marketingu. Teraz skupiają się na TikToku, ale nie tylko.
Tak, teraz 50% to jest TikTok i 50% to są e-maile i SMS-y. No i zwroty na SMS-ach to 40% zainwestowanych pieniędzy. Mhm. Także no, powiem szczerze, jest to spory zwrot. Jeżeli patrzą na zwroty reklamowe, czyli ile razy im się zwrócą wydatki poniesione na reklamę. I tutaj znowu, generalnie panowie lubią używać skrótów. Jest to ROAS, Return on Ad Spend. I dla nich, jeżeli to jest trzykrotny zwrot, to jest kiepski, celują w ośmiokrotny. I od ośmiokrotnego zwrotu zainwestowanych pieniędzy zaczyna się dobry zwrot. Czyli za $1 masz $8 sprzedaży. Powiedziałbym, że to jest świetny wynik.
Mhm. Czyli chłopaki mierzą wysoko. W ogóle ten marketing SMS-owy to dla mnie było duże zaskoczenie. TikTok tak, ok, tak. Wiadomo, Instagram ok, ale SMS? Bo to rozumiem, to oni muszą do obecnych klientów, którzy już podali im numer telefonu, to oni wtedy wysyłają SMS-y z obecnymi promocjami, z obecną ofertą. Tam chyba był jeden taki wzór. I z restockiem, kiedy są nowe paski.
Znaczy tak, i tutaj masz właśnie bardzo ważny czynnik, czyli już masz kogoś, złapałeś, kto już kupił ten produkt, podoba mu się, może wystawił opinię, może nie, może napisał do ciebie maila i starasz się zwiększyć jego LTV, czyli lifetime value, które u ciebie kupi, czyli ilość pieniędzy, które ten klient u ciebie zostawi. To jest podobnie skrót, którego panowie użyli, dlatego celowo go teraz przywołuję. I tutaj mówili, że te SMS-y są znacznie bardziej personalne niż e-maile, nie są one już takie przypadkowe. I żeby tych klientów cały czas zachęcać do dalszego zakupu, to cały czas zmieniają ten design. Robią, nie tylko robią właśnie promocje, ale właśnie wypuszczają, mają w tym momencie chyba 30 parę parę designów i cały czas wypuszczają coś nowego, wypuszczają jakieś wersje limitowane też.
Oni mówili, że właśnie te sezonowe wychodzą trochę jako, jak właśnie edycje limitowane. Tak, więc podsumowując, klient, który raz zapłaci, będzie później cały czas płacił.
Tak, i to są właśnie dwa ważne parametry tutaj, jeżeli chodzi o e-commerce. To masz AOV, czyli AOV, Average Order Value, i LTV, czyli Lifetime Value, czyli średnia wartość zamówienia i całkowita wartość zamówienia, którą u ciebie klient zostawi. Czyli starasz się cały czas zwiększać tą całkowitą wartość i podnosić średnią wartość zamówienia.
Zrobimy też notatki do tego odcinka, będzie wypisane pod odcinkiem.
I największa optymalizacja w tych aktualizacjach, którą zrobili, to widziałem, że skupili się na tym, jak zoptymalizować koszt wysyłki lotniczej. Kosztu wysyłki lotniczej, czyli musieli zrobić redesign tego swojego opakowania. Mhm. To też fajna historia. Nie wiem, czy widziałeś zdjęcie, jak na początku pakowali te swoje opaski.
Nie, opowiedz.
Brali kawałek drewienka. Na tym było, nie wiem, czy wypalone, czy taka pieczątka właśnie z Braxley Benz, i jakby wkładali go tak, że było go widać, nie? Że z, no, bez żadnej folii, nic takiego, tylko tak w taki sposób to wysyłali. No więc nie jest to najlepsze rozwiązanie, szczególnie nie jest najtańsze.
Okej, bo czyli on był tylko z jednej strony przykryty tym drewienkiem, jakby przypięty do drewienka.
Tak, tak, tak. No i później pewnie do koperty wsadzone.
A, okej.
Nie sprzedawali tych produktów na półce, tylko wysyłkowo, więc no nie było to jakimś dużym problemem.
I dalej chyba nie można ich stacjonarnie kupić.
Chyba nie.
Chyba nie jest 100%, piszą, że 100% jest online.
Tak, swój własny sklep online 100%. No i właśnie później widziałem, że mają takie opakowania, patrzyłem na jak to ludzie rozpakowują. Bardzo fajnie, tak się to składa, także powiem szczerze, że no włożyli trochę myślenia. Jak biorę produkty jakichś marek światowych i patrzę, jak ich pudełka są zaprojektowane, to powiem szczerze, że tutaj widać, że włożyli sporo pomysłu. Znaczy, może ktoś im to podpowiedział, ale jeżeli nie, to naprawdę nieźle to sobie wykombinowali. I tutaj, jeżeli chodzi o optymalizację swoją własną, wewnętrzną, to dołożyli Asanę, czyli aplikację do zarządzania zadaniami, i Notion, które może być kombajnem tak naprawdę robiącym wszystko.
Tak, tam nawet stronę można postawić na uszy. Nie wiem, czy sklep, ale stronę na pewno.
No i ich hasło, już przetłumaczone na polski, to jest najwygodniejsza i najbardziej cool wyglądająca opaska do Apple Watch ever. To ever i cool to średnio po polsku, ale no.
Całkiem nieźle wyglądają te opaski. Nie dla każdego, ale... Jeśli ktoś właśnie celuje w taki styl wyluzowanych lat 80., to myślę, że jak najbardziej okej. Okay. I z tego, co widziałem, one są dalej wszystkie szyte. To nie są tak. Opaski z tworzywa. Znaczy, więc rzeczywiście mogą być wygodne.
Są z tworzywa, ale nie takiego...
Takiego gumowego.
Bo są 100% podobno materiały pochodzą z recyklingu. Mhm. Także to też jest tutaj coś, co nadaje trochę hype'u.
Tak, oni nawet mówią, oni nawet kierują ten produkt do osób właśnie takich świadomych, dbających o środowisko. Za każdy pasek oni sadzą jedno drzewo.
Tak, dokładnie. O tym właśnie zapomniałem, co robią za ten pasek, ale tak, sadzą jedno drzewo. Uważam, że świetna akcja i trochę, no, przynajmniej na ich Instagramie wydaje mi się, że trochę za mało o tym jakby... No, nie rzuciło się to tak w oczy, musiałem to przeglądnąć. Na samej górze Instagrama jest tylko, jak otwierasz po kolei zdjęcia, to już aż tak tego, przynajmniej mi się to nie rzuciło w oczy. I tutaj jeszcze chciałem wspomnieć o jednej akcji, którą zrobili. Mhm. Wykorzystali, o tym jak fajnie wykorzystali ten uniwersytet swój. Pewnego dnia był tam Mark Cuban, jeden z najbogatszych inwestorów amerykańskich. No i udało im się, zadając mu pytanie przez otwarty mikrofon, udało im się nakłonić go. Ja widziałem na filmie, że tylko wziął ją do ręki. W artykułach piszą do założenia opaski. Także na pewno mu podarowali i na pewno była niebiesko-czerwona chyba, bo to są kolory tej drużyny, którą ma Dallas Mavericks.
Nie było to wszystko przypadkowe.
Tak, nie, to... Na pewno to planowali. Jeszcze chciałem coś wspomnieć o problemach, które gdzieś tam mieli po drodze. Nie wiem, czy zapisałeś sobie jakieś?
Problemy? Nie.
Znaczy to może nie tyle problem... Taki,
oprócz tego z Black Friday.
No nie tyle taki problem rzucający się mocno w oczy, ale gdzieś między wierszami, no to dwa takie podstawowe. Jeden to jest, jak Apple zmienia design swojego watcha, to za każdym razem zastanawiałem się, czy te ich zawiasy, które mają przy tej bransoletce...
Tak, te adaptery.
Dalej, adaptery, tak, dalej będą pasować, czy nie, bo inaczej no to mają spory problem, muszą coś zmienić. I za każdym razem świętują to flash sale, jeżeli nie zmieniają. Także robią szybką wyprzedaż, jeżeli nie zmieniają z okazji święta. I drugi problem jest taki, że oprócz tego, że mają 30 parę designów, to jeszcze one przychodzą w różnym rozmiarze. No i teraz musisz przewidzieć, jakie rozmiary będą najczęściej kupowane. Oczywiście po kilku latach to już nie jest taki duży problem może, chociaż wciąż uważam, że...
Pewnie na początku to ciężej do ogarnięcia.
Wiesz, zamawiasz 20 tysięcy sztuk, a nagle się okazuje, że 70% zamówień przychodzi tak naprawdę tylko na jeden rozmiar, a ty zostajesz z resztą. Ten sam problem jest przy butach, gdzie przy butach jest on chyba jeszcze większy, bo tutaj powiedzmy, że taką opaskę, no nie, podejrzewam, że nie ma aż takiej dużej różnicy jak przy butach między rozmiarem 39 a 45.
Tak. No oni tutaj, a propos rozmiarów, to oni dwa parametry muszą brać pod uwagę. Przede wszystkim wielkość zegarka, czyli mamy ten mniejszy i większy rozmiar, no i obwód nadgarstka.
Dobra, to co, przechodzimy do kogoś, kto chciałby założyć coś takiego na rynku polskim?
Mhm. Jakbyś Bartek to ugryzł?
Więc zawsze zaczynamy od jakiegoś badania rynku. I tutaj zastanowiłbym się, oczywiście łatwo by było powiedzieć, skoro to są paski na Apple Watche, no to robimy tylko Apple Watche, ale no zastanowiłbym się, jak to na europejskim czy polskim, w zależności jaki rynek chcemy ugryźć. Jak to tutaj lokalnie u nas wygląda, czy może to będzie jakiś Galaxy, Garmin, czy dalej to będzie Apple Watch. No i zastanowiłbym się wewnętrznie, na przykładzie panów, jakie mamy już umiejętności w zespole, i co możemy robić samodzielnie, przynajmniej na początku. Czyli tutaj na przykład ta umiejętność szycia. No jest to
kluczowe.
Jest spore, tak, jest to naprawdę spore ułatwienie, jeżeli nie musimy zaczynać od szukania jakiegoś podwykonawcy i stawiamy na produkt, przynajmniej na początku, produkowany lokalnie, tak? Czyli 100% polskiego kapitału, 100% polski produkt. Na tej zasadzie uważam jeszcze, że Polacy nie są na tym poziomie, co Amerykanie czy Niemcy, że tak bardzo mocno stawiają na produkty lokalne. No ale może jest to jakaś tam metoda przebicia się i przynajmniej próba. Na przykład, wiesz, w kolorach flagi polskiej.
Mhm.
I 100% polski produkt i na początku zacząć od jednego designu i uderzyć do jakichś narodowców. Wiesz, no, jest tam ich milion chyba, tak? Więc coś można sprzedać.
Jasne. Ja nie widziałem, żeby były takie dedykowane, no, tak jak na podstawie właśnie chłopaków z Braxley Benz, nie widziałem nic takiego w Polsce. Wiem, że są takie mniejsze manufaktury, powiedzmy, lokalne warsztaty, które robią paski, ale właśnie niekoniecznie do Apple Watchy. Ogólnie po prostu robią paski do zegarków.
Skórzane.
Skórzane, no, tak, to handmade.
Tak, to skórzane.
Ale szytych nie widziałem.
Tylko że tutaj wiesz, ponownie wchodzimy w coś takiego, co już chyba dwa czy trzy razy w poprzednich odcinkach poruszałem, że nie celują w niszę. Czyli ci, co robią paski, oni nie robią tylko pasków. Oni robią portfele, paski do spodni. Tutaj naprawdę, przynajmniej na początku, uważam, że trzeba się naprawdę mocno skupić, żeby te pieniądze, które wkładamy w reklamę, szły w konkretną niszę. Więc później zamówiłbym próbki materiałów albo przeszedłbym się po jakichś lokalnych sklepach z materiałami i zobaczył, co jest dostępne, co fajnie leży na skórze, co się nie poci, czy jakoś bardzo nie poci, bo jak materiał przylega do skóry, no siłą rzeczy będzie się pocił. No i wybieramy materiał, design, do jakiego zegarka, jaki rozmiar, robimy kilka sampli, rozsyłamy to po znajomych, pytamy o opinię, rozsyłamy to po różnych ludziach, nie wiem, zaczepianych na LinkedIn, Instagramie, gdziekolwiek. Pytamy o te opinie, jak to leży, jak testy. Można też pojechać na przykład na jakąś konferencję i nagrać filmy, jak ludzie przymierzają nasz pasek i ich reakcje. Myślę, że to by był całkiem fajny pomysł na jakieś takie właśnie na TikTok, wiesz, rolki na Instagramie czy na Facebooku. Mm-hmm. Po prostu reakcje, kurczę, że wiesz, ściągasz ten gumowy pasek, taki odcisk ci się robi na ręce i teraz zakładasz wygodną opaskę, która wygląda jak te takie frotki, wiesz, dla graczy.
Do jakichś, tenisa. Tak.
Do tenisa. No.
Czyli marketing postawiłbyś głównie na TikToku, na Instagramie, jeśli chodzi o taki cyfrowy, plus ewentualnie to jest fajny pomysł, żeby na tych na przykład konferencjach albo jakichś takich zjazdach móc wytestować, rozłożyć się z jakimś stanowiskiem i pozwalać wytestować ten pasek.
Tak, wiesz, szczególnie te pierwsze sztuki, jeżeli już nie jesteśmy w koledżu, nie mamy znajomych na piętrze, którym możemy opchnąć to po $20, to zdecydowanie szukałbym po jakichś konferencjach i starał się na początku sprzedawać też bezpośrednio i bezpośrednią sprzedaż, czyli te wiesz, właśnie testy, wrzucać do sieci, żeby to napędzało sprzedaż. No i musimy tutaj ustalić już strukturę kosztów i czas, który nam to zajmuje, czyli cała produkcja, pakowanie, materiały, wysyłka, tak żeby dobrze ustalić tą cenę, zanim wrzucimy to już tak na dobre do internetu, żeby nagle się okazało, że mocno gdzieś popłyniemy, bo czegoś nie doliczyliśmy, coś nas ominęło i zakładaliśmy, że jesteśmy w stanie wyprodukować 100 sztuk, a nagle się okazuje, że możemy tylko 50 i w ogóle nie w tej cenie, co zakładaliśmy.
No właśnie, też cena, żeby się spozycjonować dobrze, nie? Na tego klienta, czy to będzie bardziej premium, bo to jednak będą paski takie, powiedzmy, droższe. No chłopaki tutaj mają za około $40, czyli powiedzmy w cenie oryginalnego paska z Apple Watcha.
No tak.
One kosztują $49. Mhm. One kosztują $49. To jest taka cena sugerowana przez producenta, przez Apple'a, a oni mają za 35. Wiadomo, jeżeli kupujemy dwa, to trzeci jest gratis. Więc też ta cena się zaniża. Pytanie, jakby to zrobić tutaj w Polsce.
No właśnie myślę, ile, wiesz, normalny skórzany pasek, taki powiedzmy oryginalny do jakichś zegarków niższej, średniej półki, to mamy 150, 180, 200 zł. Oczywiście możesz też kupić za 10, nie? Także rozpiętość jest oczywiście spora, ale powiedzmy, że oryginalny, nie wiem, do jakichś takich podstawowych zegarków kosztujących około, nie wiem, 1000-1500 zł, to mamy po około 150-200 zł. Także no... Według mnie trzeba by się pozycjonować gdzieś w tych granicach, że za więcej to byłby już spory problem sprzedać.
Mhm. No też wiem, że w tych branżach dobrze działają, w branży takiej odzieżowej dobrze działa influencer marketing i nie wiem, czy prawdopodobnie pozyskanie do współpracy jakiegoś influencera mogłoby też zboostować, polepszyć sprzedaż, ewentualnie rozpoznawalność marki.
Tylko no, nie wiem, czy na początku bym w to szedł, bo nie wiem, czy pamiętasz tą sytuację z ramkami, gdzie 10 tysięcy dolarów poszło w influencerów i nagle się okazało, że sprzedaży było tyle, co kot napłakał.
I nic to nie dało, jak to mówił Pudzian.
Tak. Nic by to nie dało.
Nic by to nie dało.
No i ale powiedzmy, że musimy uruchomić tą stronę sprzedaży i najlepiej z informacją o przedsprzedaży i wydłużonym czasie realizacji, no i nałapać tych kilkadziesiąt pierwszych zamówień i zobaczyć, okej, ma to ręce i nogi, puszczamy to świat, jak nie, no to przepraszamy, zwracamy pieniądze i zamykamy biznes. Jeżeli zebraliśmy już tą ilość zamówień, rozpoczynamy proces, no i trzeba pamiętać, że wszystko można później udoskonalić. Czyli możemy udoskonalić design, możemy zmienić metodę produkcji, metodę wysyłki, grunt, żeby zacząć. No i tutaj też panowie akurat parafrazowali done is better than perfect.
Tak.
Oni pisali timely is better than perfect, czyli wymierzone w punkt czasu, w dobrym momencie zaczęli, więc oni pisali timely. Ale no, tak. Najważniejsze to wypuścić ten produkt i zobaczyć, co rynek na niego odpowie. Nie wiem, czy chciałbyś coś dodać jeszcze, co uważasz, że fajnie by zadziałało w Polsce z takimi paskami, albo w Europie, bo nie trzeba się dzisiaj skupiać na jednym kraju.
Tutaj mogę też dorzucić to, co ci panowie mówią a propos startu takiej firmy, że można to wszystko zrobić zdalnie, tak jak oni, wszystko 100% internetowo, nie potrzeba ani drogich biur, ani nawet spotykać się z nikim face to face. To też pozwoli zaoszczędzić koszty, a będzie można to przerzucić albo na marketing, albo po prostu na rozwój produktu. wiadomo, raz na jakiś czas wypadałoby się spotkać. I Braxley Benz, dwójka panów założycieli, stara się spotykać przynajmniej raz w miesiącu. Ale co jest fajne, starają się to zrobić w jakichś ciekawych warunkach. Gdzieś tam jakieś wakacje sobie takie robią, ciekawą wycieczkę.
Znaczy, no tak, tutaj też z tym trzeba uważać, bo przy spółkach ZOO w Polsce oczywiście spotkania udziałowców czy zarządu mogą się odbywać w różnych lokalizacjach, no tylko trzeba mieć uzasadnienie, dlaczego tam się odbyło.
Dlaczego to?
Podejrzewam, że w Stanach jest to trochę bardziej...
Luźniej.
Tak, tak. Myślę, że jest to troszkę luźniejsze. Oczywiście w każdej lokalizacji, na Filipiny na przykład szukać dostawcy pasków czy producenta, no też można się wybrać.
Mhm. I zostać trochę dłużej. Tak. I wracając jeszcze do samego początku, tutaj pan Braxton, tak on się nazywał, Braxton, też zaleca co najmniej 7 godzin snu dziennie i żeby postawić na zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną.
I to wszystko może zmierzyć twój Apple Watch. Teraz taką ładną klamerkę tutaj zrobiłeś.
Tak.
Oczywiście tak. Należy dodać, Apple nie sponsoruje tego filmu, ale jeżeli ktoś z Apple ogląda i chciałby zasponsorować, numer konta poniżej.
Tak, zapraszamy. Można sponsorować. Tu jeszcze podsumowując, zdrowie psychiczne jest zdrowiem fizycznym, tak mówił pan Braxley. I te paski w tym, mam nadzieję, pomogą.
Czyli nie hamują przepływu krwi.
Nie. Okej. Okay. Coś jeszcze do dodania? Nie, czy kończymy?
Myślę, że kończymy i mamy to.
Myślę, że kończymy. Super, mamy to. Dzięki, Bartek. Dziękujemy Państwu. Do usłyszenia. Hej.
Cześć.